Regionalny punkt widzenia. Co słychać w gospodarce? Wydarzenia, zjawiska, procesy. W komentarzach przedsiębiorców i ekspertów. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Witam serdecznie dziś w naszej audycji m.in. o wydawaniu unijnych funduszy, o prognozach dotyczących wynagrodzeń i rynku pracy. Czy Polska może stać się stolicą elektromobilności? O tym także do 9.50. Witam gości, profesor Mirosław Gajza, ekonomista z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Dzień dobry.
I dr Jarosław Oczki, ekonomista z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest w naszym toruńskim studiu. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Zacznijmy od unijnych funduszy. Władze województwa poinformowały kilka dni temu o przyspieszeniu w realizacji regionalnego programu operacyjnego. Do tej pory województwo zakontraktowało zwartego 9 miliardów złotych RPO 43%, a rozliczyło nieco ponad 6% środków. Marszałek mówi o przyspieszeniu. W zeszłym roku byliśmy ganieni przez rząd za to, że zbyt wolno wydajemy unijne fundusze. Panie profesorze, można mówić o przełomie? Przyspieszenie faktycznie nastąpiło?
No, jeżeli byliśmy klasyfikowani na 16 miejscu według właśnie wydawania, szybkości wydawania tych środków unijnych, a teraz jesteśmy na 10, no to jest duże przyspieszenie i rokuje jakąś szansę na to, że będą one lepiej wykorzystane, przede wszystkim szybciej. Z tym, że pamiętajmy o tym, iż te fundusze do produktu krajowego brutto, jakie województwo wnosi do tego ogólnopolskiego, to jest 1,2-1,3%. A więc nawet zmiany rzędu dziesiątków milionów złotych w tych funduszach niewiele mają się do tempa wzrostu gospodarczego i do zmian w przebiegu koniunktury w naszym województwie. No oczywiście to nie pomniejsza znaczenia tych środków dla pobudzania przede wszystkim inwestycji publicznych, no bo musimy wyłożyć tutaj, jak wiemy, około 300 milionów złotych po to, żeby dostać te środki. No one wspomagają w tym razem nie inwestycje infrastrukturalne w zakresie tych twardych obiektów, a tych miękkich. Mamy tutaj szpital w Toruniu, mamy wszystkie wydatki na żłobki, na szkoły, na edukację, na szkolnictwo wyższe, a więc jest zmiana w profilu. A jeśli chodzi o ich wysokość, to tak jak mówiłem, w stosunku do PKB, jakie wnosi nasze województwo, to jest 1,2-1,3%.
Generalnie sporo się mówi o tym, że jednak unijne fundusze pracują w gospodarce. Panie doktorze, to pytanie do Jarosława Oczki. Ważne jest to, żeby skutecznie wykorzystywać te unijne fundusze. W jaki sposób one mogą wpływać? Już tak szerzej, spójrzmy, w oderwaniu od regionu, mogą wpływać na przykład na wzrost gospodarczy.
Fundusze Unii Europejskiej są dla polskiej gospodarki bardzo ważne. Oczywiście zgodziłbym się tutaj z profesorem, że ich wpływ na wzrost gospodarczy, nie należy tego wpływu tutaj nadmiernie przeszacowywać. Ponieważ jest to rzeczywiście, znaczy są czynniki, które znacznie bardziej wpływają na koniunkturę, na wzrost gospodarczy, takie na przykład jak prowadzona polityka gospodarcza. Jednakże te fundusze, poprzez to, że one są właśnie sfokusowane na pewne obszary, które bardzo często w długim czasie były niedoinwestowane w krajach, szczególnie Europy Środkowo-Wschodniej, w krajach uboższych Unii Europejskiej, to mają znaczenie właśnie dla służby zdrowia, dla systemu edukacji, dla budowania kapitału ludzkiego, infrastruktury. Tutaj udział tych funduszy jest procentowo znacznie wyższy niż to było w przeszłości, kiedy tych funduszy nie otrzymywaliśmy. Także to są bardzo ważne obszary wspomagające wzrost gospodarczy i jakoś pośrednio też przekładające się na budowanie potencjału gospodarczego, potencjału inwestycyjnego regionów w Polsce. Tutaj z takich ważnych obszarów też należałoby wspomnieć wysokie inwestycje w ochronę środowiska, w bezpieczeństwo energetyczne Polski, cyfryzację, także to są takie kluczowe obszary budujące konkurencyjność kraju. Oczywiście nawet nie wiem, czy najważniejsze. No, najważniejsze pewnie jest innowacyjność, ale może nie tworzona przez sektor publiczny, tak jak tutaj właśnie głównie te fundusze wspomagają sektor publiczny, ale najważniejsza w długim okresie dla wzrostu gospodarczego jest innowacyjność i konkurencyjność w prywatnym sektorze. I tutaj też te fundusze jakoś wspomagają ten obszar, ale no, głównie one są jednak tutaj celowane w sektor publiczny. Także są bardzo ważne ze względu na właśnie te obszary, które wspomagają, które w innym przypadku być może byłyby zaniedbane.
Panie profesorze, pan już wspominał o wzroście inwestycji publicznych. To jest tak, że te fundusze właśnie będą stymulować ten wzrost inwestycji i ten wzrost jest pewny, no bo o tym się mówi, że nasza gospodarka tej kolejnej nogi potrzebuje.
Tak, to oczywiście jest istotne, bo pamiętajmy o tym, że RPO działa do 2020 roku z przedłużeniem na 3 lata następne do 2023, ale ta perspektywa to jest i tak około 8 lat, więc nie zwalniaj nas od tego, aby myśleć o podtrzymaniu tego wzrostu gospodarczego bez tego zasilania tych funduszy, więc one są istotne. Tak jak pan doktor mówił, z uwagi na przeprofilowanie, na zmianę struktury w edukację, w naukę, w rozwój i dzięki temu krajowe inwestycje będą mogły rozwijać się szybciej, więc to podtrzymanie tych środków unijnych daje pewną gwarancję tego, że dynamika inwestycji prywatnych właśnie, bo one są najważniejsze, publiczne są wspomagające, one są rozruchowe, one są bardziej, powiedziałbym, egzogeniczne, zewnętrzne w stosunku do tych, które są najważniejsze, te wewnętrzne, prywatne. One właśnie stanowią taki stymulator, taki właśnie akcelerator w całości inwestycji, a więc nawet tutaj rząd 10, 50, 100 milionów złotych na przykład na wspomaganie szkolnictwa wyższego, bo tutaj mamy dość dużą transzę, czy na przykład na informatyzację, jest szalenie istotny, dlatego że tutaj każda złotówka pracuje wielokrotnie. Ona wspomaga postęp wielokrotny, nie daje wzrostu o jedną złotówkę następną tego PKB, a wielokrotnie, o 6, 7, 10, a nawet więcej, jeżeli to są właśnie wysokie technologie. Tak jak tutaj kolega mówił, tam, gdzie jest to dziedzinowo skierowane na innowacje.
Nie ma jeszcze rocznych danych dotyczących wzrostu gospodarczego, ale szacuje się, że w 2017 roku może on wynieść 4,3%. No pytanie, jaki pod tym względem będzie rok 2018? Panie doktorze, uda się utrzymać ten wzrost? Może zwiększyć? Może już tak dobrze nie będzie?
Wszystko zależy od czynników zewnętrznych, czyli od koniunktury w Unii Europejskiej, w tym u naszego głównego partnera handlowego w Niemczech. Na razie nasz wzrost gospodarczy wygląda bardzo przyzwoicie. Za trzeci kwartał 2017 roku ten wzrost rok do roku wyniósł prawie 5%, a według chyba nawet odsezonowionych danych powyżej 5%. Czyli jest to zdecydowanie powyżej średniej w Unii Europejskiej. Rozwijamy się w tempie dwukrotnie szybszym niż Unia Europejska średnio. Także na razie jest dobrze. Jak będzie w 2018 roku? Prawdopodobnie podobnie. Nie widać tutaj na razie oznak, żeby ta koniunktura wyhamowywała. Pewne prognozy spowolnienia wzrostu gospodarczego mi się wydaje są dosyć naturalne, jeżeli weźmie się pod uwagę, że gospodarki podlegają cyklom koniunkturalnym, a teraz jesteśmy pewni, że jesteśmy w fazie szybkiego rozwoju, szybkiego wzrostu gospodarczego, czyli można oczekiwać za kilka lat, że ten wzrost nie będzie, że te warunki zewnętrzne i wzrost gospodarczy nie będzie aż tak wysoki. Także pewne spowolnienie jest na pewno bardzo prawdopodobne. Od nas zależy tutaj w kraju i trochę też pewnie od, no tak jak mówię, od otoczenia zewnętrznego, jak bardzo wykorzystamy teraz ten okres bardzo dobrej koniunktury i na ile spowolnienie gospodarcze, które nastąpi na pewno w przyszłości, za kilka lat, na ile ono przełoży się na spowolnienie również polskiej gospodarki. Tutaj na pewno należy już teraz podjąć działania, żeby konkurencyjność naszej gospodarki nie ucierpiała w przypadku właśnie tych szoków zewnętrznych. Na szczęście polski wzrost gospodarczy jest w dużym stopniu oparty na konsumpcji wewnętrznej, czyli te szoki zewnętrzne, czyli spadek popytu za granicą, nie dotyka tak bardzo naszej gospodarki, jak na przykład gospodarki węgierskiej, która jest znacznie bardziej otwarta, ma znacznie wyższy udział eksportu w produkcie krajowym brutto.
No właśnie, prognozy dotyczące Polski naszego wzrostu są różne. Najbardziej pesymistyczna jest agencja ratingowa Fitch, która ocenia, że za 2 lata nastąpi w Polsce spowolnienie gospodarcze. Do tego czasu wzrost będzie na poziomie między 3,8 a 3,2%. W sumie w ocenie agencji w ciągu najbliższych 5 lat polska gospodarka będzie rozwijała się w średnim tempie 2,6%. Panie profesorze, te prognozy są zbyt pesymistyczne czy realistyczne?
Znaczy, to tak jak prognozy. One bazują na wielu elementach składowych, które budują taką wizję rozwoju gospodarczego. Ale najważniejszą rzeczą tutaj jest to, aby to tempo wzrostu gospodarczego było szybsze od tempa przyrostu długu publicznego, bo w ten sposób uzyskujemy pewną gwarancję naszego zewnętrznego bezpieczeństwa ekonomicznego i możemy liczyć na to, że w dłuższej perspektywie nasza złotówka będzie podlegała dalszym procesom aprecjacji, czyli umacniania w stosunku do euro i do dolara, co oczywiście stwarza dużą szansę na to, aby obniżyć oprocentowanie długu zagranicznego, zmniejszyć koszty, które no niestety obciążają deficyt, budżet dość istotnie. A więc jest to perspektywa dość, no powiedziałbym, no obiektywna, ale wszystko zależy od wewnętrznych uwarunkowań, a więc dyscypliny budżetowej. 2018 rok powinien być rokiem przełomu w zakresie właśnie minimalizowania, ograniczania nadmiernych wydatków biurokratycznych, ograniczania wszelakich niepotrzebnych tutaj inwestycji, takich, które nie służą rozwojowi, a tylko pokazowi i jakiemuś tutaj legitymizowaniu władzy. A więc trzeba myśleć perspektywicznie, długookresowo. A jeśli chodzi o oparcie naszej gospodarki na tym zewnętrznym rynku, no ja tutaj tylko nadmienię, że ono jest dwa razy większe niż w 2005-2006 roku. A więc stopień związania naszej gospodarki z unijną, z niemiecką, francuską, włoską jest bardzo duży. Właśnie ta włoska, proszę zwrócić uwagę, że zbliżają się wybory we Włoszech, że ryzyko przejęcia władzy przez partie ekstremistyczne jest wielkie. One już nawołują do odejścia od wspólnej waluty, a nawet wystąpienia z Unii Europejskiej. A więc jest to duże ryzyko właśnie szoku zewnętrznego i ja tutaj mam takie obawy, że jeżeli doszłoby do takiej sytuacji tutaj we Włoszech, przejęcia władzy przez partię właśnie tą radykalną, mielibyśmy nagły spadek wiarygodności no, finansowej Unii Europejskiej, strefy euro, no i dramatycznie skomplikowaną sytuację wewnątrz unijną.
Panie doktorze, mając z tyłu głowy to, że spowolnienie jest nieuchronne, pan już troszeczkę o tym też zaczął mówić, w jaki sposób należy się tu i teraz przygotowywać na ten czas, kiedy koniunktura będzie nieco słabsza, by wyjść z tego wszystkiego obronną ręką.
Przede wszystkim, tak jak wspomniałem, budować konkurencyjność polskiej gospodarki, tak, poprzez proinwestycyjne przepisy prawa, upraszczanie przepisów dotyczących biznesu, poprzez też dostarczanie gospodarce zasobów, które są niezbędne. Tutaj takim, już wspominałem to kilkakrotnie wcześniej, że takim bardzo krytycznym zasobem stają się zasoby pracy. I są one już wskazywane przez przedsiębiorstwa jako właśnie jedno z największych ograniczeń inwestycyjnych. Tutaj wydaje się, że wypracowanie jakichś rozwiązań dotyczących właśnie w tym zakresie, czyli gwarantujących przedsiębiorstwom dopływ do relatywnie taniej siły roboczej jest dosyć ważnym też rozwiązaniem, czyli prawdopodobnie polityka imigracyjna, czy zwiększanie aktywności zawodowej osób biernych zawodowo w Polsce. Na tą konkurencyjność też wpływa, konkurencyjność międzynarodową polskiej gospodarki wpływa też kurs walutowy, także tutaj jeżeli coś zaczęłoby się dziać, mamy na szczęście jeszcze ten mechanizm, na szczęście tutaj kwestia w debacie, czy warto wstąpić do strefy euro, czy nie, mamy na szczęście jeszcze ten mechanizm dostosowujący kursu walutowego, czyli jak będzie się źle działo, jest duże prawdopodobieństwo, że złotówka się osłabi i wtedy konkurencyjność polskiej gospodarki wzrośnie automatycznie, z racji tego, że nasze towary będą tańsze dla konsumentów zagranicznych. Także tutaj troszkę ten pomoże nam pewnie to, że mamy własną walutę w razie jakichś właśnie zawirowań politycznych czy ekonomicznych w przyszłości w Unii Europejskiej.
Tu jeszcze pan profesor Adwocem, a pan z tego co wiem jest zwolennikiem, żeby w tym przedpokoju, jeśli chodzi o wspólną walutę, nie stać za długo.
No właśnie, bo to, że poprawimy konkurencyjność dzięki tutaj deprecjacji naszego złotego, to jest tylko narzędzie krótkookresowe. Ono nie podnosi w żaden sposób wydajności, produktywności gospodarki w długim okresie, a więc ja nie patrzyłbym na to jak na jakieś zbawienne mechanizmy, że dzięki temu możemy sobie pozwolić na taki komfort właśnie obniżenia tutaj kursu złotego w stosunku do euro i stać się tym samym bardziej konkurencyjnym, bo ceny będą wtedy atrakcyjne. Trzeba patrzeć na to długookresowo, więc z perspektywy produktywności, wydajności i oferty sprzedażowej polskich firm i tych, które rezydują w Polsce, bo to nie tylko polskie, ale także zagraniczne. Przecież eksport w połowie pochodzi z firm zagranicznych, które rezydują w Polsce. A więc tu najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia wzmocnienia naszej gospodarki byłoby w pewnej perspektywie przyjęcie tej waluty. Oczywiście przy takim kursie, gdzie nie zubaża to społeczeństwa, daje gwarancję jakiegoś godziwego poziomu życia. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem. 3,50 czy 3 zł za euro byłoby sensownym przeliczeniem. Ale po to trzeba jakiegoś czasu, trzeba dojścia do tego, abyśmy w tym okresie kilku lat wzmocnili gospodarkę właśnie poprzez aprecjację złotego. A więc te wstrząsy zewnętrzne, na przykład pochodzenia włoskiego czy hiszpańskiego, a nawet jeszcze francuskiego czy niemieckiego, bo wszędzie w tych krajach, głównych ogniwach strefy euro, niestety mamy niepewność, ogromną niepewność polityczną, ale także gospodarczą, powiedziałbym nawet cywilizacyjną, jak widzimy Hiszpanię. A więc każdy negatywny scenariusz w tych czterech głównych krajach strefy euro wpływa na pogorszenie sytuacji ekonomicznej w Polsce i nawet to, że złoty ucierpi, nie stanowi dla nas tutaj jakiegoś oręża, tak, czy warunku, który wstawia nas w lepszej sytuacji niż obecnie. On zawsze pogarsza i znowu jesteśmy przy 4,50, 4,70 i musimy pracować kolejne lata, żeby zbijać temperaturę do 4 zł, a potem do 3,60, a może 3,50. Mijają kolejne lata, mijają stracone po prostu kwartały, miesiące, kiedy nie jesteśmy w tym pierwszym biegu Unii Europejskiej. Oczywiście póki to trwa.
Teraz chwila przerwa, już za moment przyjrzymy się właśnie rynkowi pracy, także wynagrodzeniom, które w roku 2017 rosły bardzo szybko. Czy tak będzie także w tym roku i co to oznacza dla przedsiębiorców? O tym po krótkiej przerwie.
W Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Rok 2017 był dobrym rokiem dla pracowników. Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wzrosły najbardziej od 7 lat. No i pytanie, czy rok, który właśnie się rozpoczął, będzie podobny pod tym względem? Doktor Jarosław Oczki.
Jeżeli chodzi o wzrost płac, to ten rok nadchodzący będzie jeszcze lepszy niż ten, który właśnie minął. Wszystkie dane na to wskazują. Z miesiąca na miesiąc widzimy dane dotyczące dynamiki wynagrodzenia, pokazujące rosnącą dynamikę, czyli to te wynagrodzenia rosną już ponad 7% w skali roku. Polskie wynagrodzenia trochę pozostawały w tyle. Dynamika tych wynagrodzeń za regionem, tutaj Europą Środkowo-Wschodnią, w innych krajach te wynagrodzenia już rosną w niektórych krajach w dwucyfrowym tempie. I tutaj należy się spodziewać, że znaczy myślę, że taki scenariusz jest dość prawdopodobny, że pojawi się u nas również tempo dwucyfrowe. Nie wiem, czy w przyszłym roku, być może jeszcze w następnym. To trochę wynika z trendów na rynku pracy, z kurczącej się podaży pracy, też z rosnącego popytu na pracę. W Polsce cały czas tworzone są nowe miejsca pracy. Czyli te dwa czynniki, brak zasobów siły roboczej, niedobory pracownicze plus wysoka koniunktura, dobra koniunktura, wzrost gospodarczy i idący za tym popyt na pracę, spowoduje, że te płace będą rosły szybko. Ja tutaj zawsze, jak mówię o wzroście płac z punktu widzenia ekonomicznego, wyrażam obawę, że te płace rosną zbyt dynamicznie. Znaczy, ja nie jestem przeciwnikiem wzrostu płac, sam może będę beneficjentem tego wzrostu, także tutaj życzę słuchaczom, żeby otrzymali w przyszłym roku również podwyżki, tak jak w zeszłym, mam nadzieję, otrzymali. Średnie podwyżki w Polsce to jest około 200-300 zł netto już na rękę, tak, do wynagrodzenia, czyli tak jest co roku powinni polscy pracownicy oczekiwać właśnie tego rzędu podwyżek. Także to jest dosyć znaczący, widać, wzrost wynagrodzeń. Jednak ten wzrost wynagrodzeń następuje zbyt dynamicznie, jeżeli weźmie się pod uwagę relację wzrostu wydajności do wzrostu wydajności pracy, produktywności pracy. Jeżeli te wynagrodzenia będą rosły bardzo szybko, a wszystko wskazuje na to, że to tempo może być nawet dwucyfrowe, to te wynagrodzenia, to będzie się obniżała konkurencyjność polskich przedsiębiorstw. Ja znam też również dane, że udział wynagrodzeń w polskim PKB jest relatywnie niski, jednak to może wynikać też z pewnych efektów statystycznych wynikających z tego, że Polska ma wysoki udział zatrudnienia w rolnictwie i wysoki udział samozatrudnionych, a na przykład dochody samozatrudnionych liczone są jako zyski kapitałowe, a nie jako zyski właśnie z kapitału, a nie jako wynagrodzenia. Stąd ten wskaźnik może być zaniżony. Gdy na przykład weźmiemy inny wskaźnik, porównanie PKB na mieszkańca i porównanie średniego wynagrodzenia, to Polska na przykład ma wyższe wynagrodzenie niż średnie wynagrodzenie niż Litwa i Słowacja, które mają wyższe PKB na mieszkańca, czyli są jakby zamożniejszymi krajami. Czyli można powiedzieć, że nasze wynagrodzenia są wyższe niż w niektórych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które są zamożniejsze. Z tego wynika, że ten wzrost wynagrodzeń może być pewnym zagrożeniem dla gospodarki, chociaż tak jak mówię, życzę wszystkim słuchaczom podwyżek w nadchodzącym roku.
Panie profesorze, spokojnie pan patrzy na ten wzrost wynagrodzeń. Czy faktycznie firmy mogą nie nadążać i to może być groźne?
Ja bym proponował uporządkować pewną rzecz. Mówimy o wzroście wynagrodzeń nominalnych rzędu 6-7%. Warto spojrzeć na wynagrodzenia realne i dynamikę wzrostu tych wynagrodzeń. I tutaj informacja jest następująca. W trzech kwartałach 2017 roku, nie wiem jak jest w czwartym, bo jeszcze tych danych ja dzisiaj rano nie widziałem, tempo wzrostu wynagrodzeń, uwaga, jest rzędu 2-3% realnie, a więc jest słabsze niż w 2016 roku, a poza tym jest wolniejsze niż tempo wzrostu PKB, też licząc w wartościach realnych. Co to znaczy realne? A więc indeksowane przyrostem cen. A więc w 2016 roku mieliśmy sytuację taką, gdzie to tempo wzrostu, jeszcze raz mówię, wynagrodzeń realnych było szybsze od wzrostu PKB w wartościach realnych. Fakt. To był ten 2016 rok, ale w 2017 roku na skutek inflacji i szybszego wzrostu cen mamy wolniejszy wzrost płac, a w 2018 prawdopodobnie ta inflacja jeszcze przyspieszy, a więc to tempo wzrostu płac realnych będzie niższe.
Chodzi o to, że ludzie po prostu nie odczuwają tak naprawdę.
Oczywiście, że tak.
Mimo, że one są.
Jak najbardziej. A poza tym, jak spojrzymy na tą proporcję wzrost PKB, a wzrost płac, ona nie grozi żadnej destabilizacji, to nie wywróci gospodarki do góry nogami, dlatego że szybkość przyrostu płac jest na tyle, powiedzmy, miarowa i na tyle kontrolowana. Cały czas mamy sytuację taką, że wystarczy popatrzeć na płace. Tutaj kolega mówi o Litwie, mówi o Słowacji. Proszę popatrzeć na wynagrodzenia średnie liczone w euro, bo tam mamy już strefę euro. One są zdecydowanie wyższe niż w Polsce. A więc wynagrodzenia i minimalne i dla menedżerów i dla klasy wyższej są wyższe niż w Polsce. Także udział płac wytwarzany PKB, nie wiem skąd pan doktor ma tę informację, jest też wyższy, o wiele wyższy niż w Polsce. Po 2000 dla Litwy w 2014, dla Słowacji trochę wcześniej, bo weszła do strefy euro wcześniej. Po wejściu do strefy euro mieliśmy szybki przyrost płac i awans społeczny i na Litwie, i w Słowacji, widoczny zresztą właśnie szybkim przyrostem wynagrodzeń i tych najniższych, i tych przeciętnych. A więc ta sytuacja wygląda w ten sposób, a więc nie mamy się czego obawiać i ta sytuacja, powiedzmy, jest dość stabilna i z tego punktu widzenia nie grozi naszej gospodarce żadne jakieś niebezpieczeństwo.
Średnia krajowa wynosi ponad 4600 zł. Wiele osób twierdzi jednak, no, że zarabia dużo, dużo mniej. Panie doktorze, skąd takie różnice między statystyką a realiami?
Tutaj jeszcze odniosę się może do tego, co powiedział pan profesor. Według tego, co powiedziałem, ten udział płac w polskich w PKB jest bardzo niski w Polsce, jest niższy niż na Słowacji, na Litwie, ale średnie wynagrodzenie w euro z tych danych, do których ja dotarłem, jest wyższe. Także tutaj jakieś trzeba by wyjaśnić tą różnicę, ale to już nie będę tutaj wchodził w polemikę. Ta różnica między średnio, znaczy dlaczego jest tak, że większość społeczeństwa zarabia, większość pracowników zarabia mniej niż średnia, jest to zjawisko naturalne, tak jest w każdym kraju. To wynika z tego, że rozkład dochodów w gospodarce, w populacji jest asymetryczny, skrajnie asymetryczny. Znaczy, chodzi o to, że jest wąska grupa prezesów, dyrektorów, osób na wysokich stanowiskach, zarabiających bardzo dużo. I te osoby, te zarobki zawyżają średnią, czyli jest naturalną sytuacją, że około 2/3 pracowników zarabia poniżej średniej. Ta mediana teraz wynosi około 3000, troszkę powyżej 3000 może brutto. Tak jak pan redaktor powiedział, średnie wynagrodzenie to jest 4600 i większość Polaków tego osiąga dochody niższe niż to 4600. To wynika, tak jak powiedziałem, z nierówności dochodowych, ale głównie właśnie z tego, że jest wąska grupa osób, które zarabiają wielokrotnie wyższe niż właśnie średnie wynagrodzenie.
To tak tytułem wyjaśnienia. Rok 2017 uznawany był powszechnie za rok pracowników. Panie doktorze, ta tendencja będzie się utrzymywała w roku 2018. Bezrobocie będzie malało i to tak szybko, czy to wszystko wyhamuje?
Tak, bezrobocie będzie malało, wszystkie dane na to wskazują. Tutaj, jak mówiłem też o wzroście płac, to nawet jeszcze też nie chciałbym tutaj czarnych wizji snuć, że tracimy konkurencyjność i że te płace rosną zbyt szybko, czy bezrobocie spada za bardzo. Chodzi mi bardziej o te trendy, które się pojawią. Dane demograficzne pokazują, że te najwyższe spadki podaży pracy, czyli najwyższe też spadki bezrobocia, mamy przed sobą. A wydaje się, że ta stopa bezrobocia już jest tak nisko, że nie ma za bardzo nawet potencjału, żeby spadać. Spojrzałem na dane o bezrobociu, o stopie bezrobocia rejestrowanego i na przykład w listopadzie stopa bezrobocia rejestrowanego spadła z 6,6 do 6,5%, co jest wyjątkową sytuacją, ponieważ w listopadzie niemal w każdym roku w poprzednich kilkunastu latach stopa bezrobocia rosła, bo ponieważ na zimę to bezrobocie z reguły rośnie, teraz to bezrobocie spadło. To może świadczyć o tym, też warunki pogodowe mogą być sprzyjające dla pewnych sektorów i ta aktywność gospodarcza być może jest wyższa, utrzymana, dlatego to bezrobocie spadło w listopadzie, chociaż powinno wzrosnąć według tych trendów sezonowych. Ale też być może to oznacza, że ten widoczny w tendencjach demograficznych silny spadek podaży pracy, który właśnie się nasilił w obecnych latach i w najbliższych latach przybierze jeszcze na sile, że być może tutaj tych zasobów pracy nam brakuje i już ta pula osób bezrobotnych będzie nam się bardzo szybko kurczyła. Obecnie mamy 800 tysięcy osób bezrobotnych według danych badania aktywności ekonomicznej ludności, a te ubytki w podaży pracy co roku są około 150 tysięcy, co roku 150 tysięcy osób, czyli tutaj wynika z tego, że za kilka lat możemy mieć bardzo duże niedobory siły roboczej, jeżeli nie uzupełnimy tych niedoborów osobami zaktywizowanymi osobami biernymi zawodowo lub imigrantami. Tutaj takie już działania zostały podjęte na szczęście przez polskie władze, żeby ułatwić imigrację zarobkową do Polski.
Panie profesorze, pracodawcy muszą zatrudniać coraz więcej obcokrajowców. Teraz dominuje kierunek ukraiński. Myśli pan, że trzeba będzie sięgać coraz głębiej, po coraz dalsze kraje z innych kontynentów?
Tak, że jest to jeden z kilku czynników, które mogą wpływać na kształt zasobów siły roboczej dostępny tu w Polsce. Ale pamiętajmy, że stopień wykorzystania tych zasobów krajowych jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej, bo jesteśmy sklasyfikowani na 23 miejscu. Jeśli chodzi o wysokość wskaźnika zatrudnienia. I tutaj stopa bezrobocia jest myląca, jeśli chodzi o sprawność rynku pracy. Ta sprawność rynku pracy jest nadal niedostateczna, dlatego że osób w wieku 19 lat do 64, które wykorzystujemy poprzez ich zatrudnianie czy samozatrudnianie jest bardzo niski. To jest 50 kilka procent. Spójrzmy na kraje tutaj Europy Zachodniej. Tam mamy rzędu 70% wskaźnik zatrudnienia. A więc ten dystans do krajów wysoko rozwiniętych jest ogromny. A więc mamy ogromny potencjał wewnętrzny krajowy. To nie są tylko osoby bierne, wykluczone przez długotrwałe, chroniczne bezrobocie, ale to są osoby, które pracują nielegalnie, które nie rejestrują swojej pracy i wykonują czynności zarobkowe, bo to nie jest praca. Praca jest tylko wtedy, jeżeli mamy umowę, jeżeli jest to podpisane przez dwie strony. Jest to wykonywanie czynności zarobkowych nielegalnie poprzez łamanie tego prawa. I tutaj mamy rząd wielkości kilku set tysięcy osób, które notorycznie łamią prawo i pracodawców, i pracobiorców. W związku z tym trzeba sprawić tak, aby prawo pracy dało szansę zalegalizowania tej pracy i w końcu osiągnięcia korzyści też fiskalnych w postaci wpływu z podatku dochodowego tych osób, które unikają rejestracji. A więc tu jest podstawowy zasób i ten pamiętajmy o naszych emigrantach, nie imigrantach, tylko 3 milionach ludzi, którzy wyemigrowali, a chętnie by wrócili do Polski, pracując tutaj za godziwe wynagrodzenia, najlepiej też w euro, w wysokości 1000, 1200, 300, 1400 euro miesięcznie, bo pewnie takie by gdzieś te wynagrodzenia były. I dałoby to szansę zwiększenia aktywności zawodowej i poprawy konkurencyjności tej gospodarki. Czerpanie z tych rezerw zewnętrznych, ukraińskich, czy jeszcze dalej, jakichś wschodnich, jest już właściwie pod znakiem zapytania. Słyszymy, że one się gdzieś tam zbliżamy do pewnego niebezpiecznego momentu, gdzie nie będziemy mogli ich wykorzystywać. A więc trzeba korzystać to, co jest tu w gospodarce i to, co niestety wysłaliśmy na emigrację wiele lat temu i oni powinni powrócić i zasilić rynek pracy.
Czy Polska może stać się stolicą elektromobilności? O tym jeszcze porozmawiamy w naszej audycji. Teraz krótka przerwa, to jest Regionalny Punkt Widzenia. Zostańcie Państwo z nami.
All the stuff that they could find, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some fun. Look who's alone now, it's not me, it's not me. To know they got caught up in your talent show with you benicked little rascals in your fancy dress who just judge each other and try to impress, but they couldn't escape from you, couldn't be free of you, and now they know there's no way out, and they're really sorry now for what they've done. There were three wise men just trying to have some. Now it's not me, it's not me.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Bydgoszcz przygotowuje się do zakupu pierwszych elektrobusów. Do 2019 roku planowana jest budowa niezbędnej infrastruktury i zakup pierwszych pojazdów. Także inne miasta chcą inwestować w elektroautobusy. Jest też plan, by za 10 lat w Polsce jeździło 1 000 000 elektrycznych aut wyprodukowanych w Polsce. Warto stawiać na elektromobilność, czy to projekt obarczony dużym ryzykiem, panie profesorze?
Ba. Teraz odpowiedzieć na takie pytanie. Pamiętajmy o tym, że elektromobilność jest to pomysł już sprzed kilku lat. Są kraje, które bardzo dynamicznie weszły w ten rynek. Chiny, gdzie spośród 2 000 000 samochodów 40% jest produkowanych i sprzedawanych na rynku chińskim. I doświadczenia tego kraju powinny być pewnym wzorem dla nas, jak to robić. Ale pamiętajmy o tym, że Chińczycy na to pracowali przez ostatnie 20 lat. W 2000 roku udział ich na rynku sprzedaży w ogóle samochodów osobowych i ciężarowych to był 1%, dzisiaj 40%. A nasz udział w sprzedaży w ogóle samochodów jakich? Czy my mamy swoje w ogóle samochody polskie? Od tego trzeba zacząć. Jakie jest doświadczenie kadry inżynierskiej, kadry naukowej, w ogóle w wyprodukowaniu silników jakichkolwiek i komponentów do samochodów? A teraz wchodzimy na wyższą półkę. Na półkę, gdzie mamy Tesla, gdzie mamy Nissana, gdzie mamy wyśmienite firmy. I tutaj podam tylko jedną liczbę. Tesla do tej pory na produkcję swojego wyśmienitego auta wydała około 30 miliardów dolarów. Tu słyszymy o propozycji zbudowania polskiego projektu w oparciu o około 100 milionów złotych. Nie wiem, w jaki sposób. Tak, w jaki sposób można przy takiej kwocie 100 milionów wyprodukować 1 000 000. Znaczy nie wyprodukować, bo produkują firmy, ale wspierać tą produkcję w firmach prywatnych czy jakichś, które stanowią połączenie prywatnych i państwowych, aż 1 000 000 samochodów do 2025 roku. Dla mnie to są trochę szklane domy i perspektywa jest chyba tak odległa, że no ja po prostu w to nie wierzę. Ja nie widzę żadnych przesłanek realnych na to, aby wyprodukować i sprzedać na rynku krajowym 1 000 000 samochodów własnej produkcji. Chińczycy robią tak, że mają na swoim rynku 94% swojej produkcji. Tesla ma około 5%, BMW ma 1% na rynku sprzedażowym w Chinach, rynków elektrycznych i to jest wszystko. Ale na to trzeba pracować latami. Trzeba mieć ogromną siłę, ogromny kapitał i mieć o wiele większą elastyczność i mobilność. Ja w to osobiście nie wierzę.
Panie doktorze, więcej wiary jest w pana? Elektromobilność może być kołem zamachowym naszej gospodarki, czy to jednak szklane domy na dłuższą metę?
No, to hasło 1 000 000 elektrycznych samochodów w Polsce w ciągu 10 lat, zdaje się, tak?
To 2025, tak.
To rzeczywiście jest mało wiarygodna prognoza. Znaczy, druga wersja tego hasła już mówiła o 1 000 000 elektrycznych samochodów, ale niekoniecznie wyprodukowanych w Polsce. Ta wizja może jest bardziej prawdopodobna, ale też nie widać za bardzo w Polsce wsparcia infrastrukturalnego dla elektromobilności. Takie wsparcie widać nawet w krajach ościennych. Jakiś czas temu byłem w Estonii i tam widać już stacje ładowania, widać elektryczne samochody jeżdżące po ulicach. W Polsce jeszcze to jest bardzo, bardzo rzadki widok. Na pewno jeżeli chodzi o samochody osobowe, w pełni się zgodzę z panem profesorem, że nie mamy za bardzo szans i to są niestety mrzonki tutaj mówienie, że tak jak kiedyś mieliśmy swoją syrenkę, tak teraz wyprodukujemy samochód, który będzie międzynarodowo konkurencyjny, bo inne kraje nie śpią, tak? Rzeczywiście inne kraje już od kilkunastu lat co najmniej pracują nad takimi projektami. Nasze środki, nasze doświadczenie jest zbyt mizerne. Ale jest tutaj no, pewne światełko, można powiedzieć, w tunelu, że Polska wyspecjalizowała się w produkcji autobusów. I ten rynek autobusów elektrycznych jest też bardzo atrakcyjnym rynkiem. I tutaj jestem optymistą, jeżeli chodzi o potencjał naszego kraju w tym segmencie. Nie ze względu na deklaracje polityków, czy prezydenta, czy ministrów, którzy mówią, że będzie tyle i tyle samochodów jeździło w przyszłości i oni wydadzą 100 milionów i tak będzie. Tylko dlatego, że polskie firmy już odnoszą
sukcesy. Tak, doświadczenia naszych firm są, tak.
Tak, i autobusy na przykład Solarisa jeżdżą już w stolicach zachodniej Europy, w kilkudziesięciu już zdaje się miastach europejskich. I to są konkurencyjne produkty. I na przykład autobus Solaris Urbino został Bass of the Year 2017, czyli został wybrany jako najlepszy właśnie środek publicznego transportu, najlepszy autobus miejski w kategorii w ogóle, nie tylko elektrycznych, ale w ogóle w kategorii autobusów miejskich. Także tutaj można powiedzieć, że to jest ogromny sukces polskiej firmy i ten sukces przekłada się też na sukces komercyjny. Także myślę, że jeżeli chcemy zainwestować, jeżeli chcemy wspomóc elektromobilność, to 100% tych środków powinno iść na wspomaganie firm, które już sobie dobrze radzą, dawanie im gwarancji kredytowych czy eksportowych. Czy wspieranie też kształcenia kadr dla tych firm, żeby nie było w przyszłości problemów wysoko wykwalifikowanymi inżynierami. I takie firmy jak właśnie Solaris czy Ursus powinny otrzymywać taką pomoc po to, żebyśmy stali się chociaż tutaj na tym rynku europejskim takim państwem, które ma tutaj wysoki udział, czy ma przewagę konkurencyjną w tej elektromobilności. Tutaj widzę jakiś potencjał właśnie w autobusach elektrycznych.
I ostatnie zdanie, pan profesor, bo musimy kończyć.
Tak, tylko dopowiem. Rynek autobusów na świecie jest opanowany przede wszystkim przez kraje pozaeuropejskie i ich dominacja w ostatnich 10 latach się powiększa, więc będzie bardzo trudno dostać się na rynek europejski. A myślę raczej, panie doktorze, że skupić się trzeba najpierw na rynku wewnętrznym, bo jest ciasno. Konkurencja jest niezmiernie silna. Mamy i firmy hinduskie, i chińskie, meksykańskie, kanadyjskie, amerykańskie, które wchodzą bardzo szybko na rynki europejskie. Z Europy właściwie nie widać tutaj światełka takiego, aby można było po prostu przejąć pałeczkę i mieć rolę wiodącą na rynku sprzedażowym autobusów elektrycznych. Mówimy o autobusach elektrycznych na rynku nawet europejskim. Najpierw małymi krokami, tak jak pan mówi, pewnie Polska,
już się dzieje.
A potem zobaczymy.
Bardzo panom dziękuję. Profesor Mirosław Gajzy, ekonomista z UKW w Bydgoszczy i doktor Jarosław Oczki, ekonomista z UMK w Toruniu, byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję panom bardzo.
Dziękuję
serdecznie.
Bardzo.
To był Regionalny Punkt Widzenia. Do usłyszenia, mówi Michał Słobodzian.
Regionalny Punkt Widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny Punkt Widzenia. Następny jutro o 9.15.